Rozeznawanie charyzmatów, kiedy bierzemy ten temat pod uwagę, przepraszam, że ja będę mówił na stojąco, dlatego że tak się przyzwyczaiłem, wszystkie wykłady właściwie tak prowadzę i jest mi jakoś łatwiej. I posłużę się prezentacją, dlatego że pełną prezentacją, ona nie jest doskonała, ale tak zarysowywuje trochę problem, dlatego że temat jest nieprawdopodobnie obszerny. Począwszy od patrystyki, siły od całej charyzmatycznej teologii świętego Pawła, poprzez patrystykę wschodnią, ojców wschodnich, greckich, zachodnich, aż do dzisiejszego czasu ona budziła i budzi kontrowersje. Jak rozeznać? Czy da się zastosować konkretne kryteria do rozeznania charyzmatu, do nazwania charyzmatu, do określenia, do rozróżnienia? Ja postanowiłem zrobić to jakby w trzech takich punktach. Na ten środkowy zwrócę najwięcej uwagi. Pierwszy punkt to jest takie uposażenie charyzmatyczne chrześcijanina na drodze uświęcającej. Drugie zagadnienie dotyczy samej istoty rozeznawania i weryfikacji rozeznawania. I trzecia rzecz, trzeci punkt to jest ożywiające działanie charyzmatyczne Ducha Świętego w Kościele i w chrześcijaninie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby przy dzisiejszym zderzeniu specyfiki i zjawiskowości charyzmatycznej, która dokonuje pewnej polaryzacji, aż do takiego krańcowego skostnienia, które rzeczywiście można nazwać zamknięciem, po zupełną, bardzo niebezpieczną indywidualizację. Tutaj ksiądz profesor Guzowski bardzo pięknie podkreślił te niebezpieczeństwa, które wynikają, te niuanse, które wynikają również z ruchów samych charyzmatycznych, które się wywodzą od ruchów zielonoświątkowych. Z tymi ruchami ja osobiście spotkałem się trochę, będąc na stypendium w Anglii, i to ożywienie charyzmatyczne Anglii, odbudowa charyzmatyczna, powiem szczerze, jest zadziwiająca, i to ruchy charyzmatyczne dzisiaj, jeśli tak mogę powiedzieć, odzyskują Anglię dla Kościoła. Mniej więcej w takim stosunku 1% w ciągu roku przybywa katolików w Anglii. I nie dlatego, że emigracja polska się zwiększa. To jest zupełnie inny proces. W tej chwili jest między innymi ogromne ożywienie, jeśli chodzi o powołanie. I ono jest na bazie ruchów charyzmatycznych, czyli po prostu chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Problem, który się pojawia od razu na samym początku, kiedy mówimy o uposażeniu charyzmatycznym człowieka na drodze uświęcającej, to jest określenie. I okazuje się, że tutaj w samych określeniach terminologii teologowie nie mają precyzji, nie ma precyzyjności. A mianowicie samo słowo charyzma, oczywiście jest rzeczownik oznaczający w Grece helenistycznego judaizmu dar, łaskę darmo daną przez Boga. Ale ksiądz profesor Kudasiewicz mówi, że to jest od charizomai, czyli sprawianie komuś przyjemności, wyświadczanie dobrodziejstwa, i pokazuje blisko znaczność charyzma w stosunku do charyz. I mówi, tutaj zaczyna się pewien problem terminologiczny, i on się zaczyna niestety na gruncie, według niego na gruncie teologicznym, mocno rozmywać. Józef Ratzinger, przepraszam, że nie będę dodawał kardynał, czy obecny papież senior, tylko odniesiemy się jako do teologa, bardzo mocno zajął się tą terminologią, szczególnie w teologii świętego Pawła, i mówi, że nawet jeśli Pawła pod tym kątem analizujemy, nie mamy precyzji do końca. Dlaczego? I proponuję, żeby, jeśli mówimy to, żeby wykorzystać szeroki kontekst. I mówi, że bardzo ważny ten terminologiczny kontekst to jest pneumatika, który występuje z charyzmata. Dalej, to jest energemata. I trzeci termin to jest diakonia. I mówi, że w tym kluczu terminologicznym według Ratzingera należałoby dopiero rozeznawać teologię charyzmatów u świętego Pawła. Laurentin z kolei, kiedy próbuje opisać, zdefiniować, mówi, to są darmowe dary Ducha Świętego udzielone dla zbudowania wspólnoty. I jeśli patrzymy na teologię Laurentę, no to jest dogmatyk, bardzo wyraźnie podkreśla ten aspekt wspólnototwórczy. Poza tym mówi, mamy też w terminologii użycie charyzmat, charyzmatyczny w tym znaczeniu świeckim. Mówi się o charyzmatycznym sportowcu, mówi się o charyzmatycznym malarzu, mówi się o charyzmatycznym mówcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze raz wracamy do księdza profesora Kudasiewicza, który mówi tak, jeśli mówimy o charyzmatach, to mówimy, trzeba je rozdzielić na charyzmaty ogólne, przeznaczone dla wszystkich i one mają zakorzenienie w Chrzcie Świętym. I drugie to są fundamentalne, on taką nazwę proponuje, specjalne albo techniczne, czyli dotyczą specyficznego obdarowania chrześcijanina. Czyli mamy charyzmat, charyzmatyczność, charyzmatyk. Jeśli chcemy rozeznawać, to się poruszamy w tej terminologii. W związku z tym możemy dostrzec pewne katalogi charyzmatów u świętego, szczególnie w teologii świętego Pawła, które dają nam narzędzie czy możliwość rozeznawania. Te charyzmaty ogólne, to jest dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa, powołania chrześcijańskiego, życia wiecznego i charyzmat spotkania. Dostępne każdemu z racji sakramentalnego chrztu. To, co ksiądz profesor nawiązywał, że w tych ujęciach charyzmatyczności dotykającej czy sięgającej sakramentu chrztu świętego. Specjalne. To jest pierwszy katalog, to jest 1 Koryntian 12, 8-11 i tam są bardzo konkretnie wymienione specyficzne charyzmaty. Czyli umiejętność słowa, poznawania, wiara w stopniu nadzwyczajnym, cuda uzdrowień, nadzwyczajne znaki, prorokowanie i rozpoznawanie duchów. Dalej, drugi katalog to jest 1 Koryntian 12-28 i to już nam się zmienia. Tu zaczyna nam się w tym katalogu zmieniać, a mianowicie dotyczy charyzmatyczności związanej z urzędem. Apostołowie, prorocy, nauczyciele. Dalej, trzeci katalog, Rzymian 12, 6-8, też nie wylicza charyzmatów, ale nawiązuje do związku charyzmatów z Kościołem. Czwarty katalog, Efezjan 4, 11-13, nawet nie zawiera słowa charyzma. Charyzmat, ale opisuje poprzez posługę ewangelistów i pasterzy. Jakie są elementy konstytutywne? Bardzo tak szybciutko. Pierwsza rzecz to są dary w znaczeniu ogólnym i specjalnym. Dalej, otrzymują chrześcijanie, którzy są członkami mistycznego ciała Chrystusa, są charyzmatykami. Pod tym względem indywidualnym, nie indywidualistycznym, ale indywidualnym i ogólnym. Dalej, to jest decyzja woli Boga i na nią jest odpowiedź dyspozycyjnością człowieka. Czyli wchodzimy w dialogiczność. To, tu wychodzi ten charakter dynamiki życia uświęcającego, bazującego na charyzmatach. Kolejna rzecz to jest ta dialogiczność, odsłanianie czy objawienie się Ducha Świętego, manifestacja Ducha Świętego. I bardzo ważna rzecz. Charyzmaty posiadają charakter empiryczny. Empiryczny rozumie się, tu w cudzysłowie napisałem, rozumie się jako doświadczalny. I on może być doświadczalny, jak słyszeliśmy, indywidualnie, nieindywidualistycznie i może być doświadczalny eklezjalnie. Reakcja Ducha Świętego, która jest, czy charyzmatyczność, jako odpowiedź na, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, znaki czasu albo wyzwania cywilizacyjne. To jest nieustanny dialog Boga ze stworzonym światem. I przejdziemy do rozeznawania. Tam jest bardzo ciekawe, na chwilkę tylko wrócę, ostatni od dołu element, dlatego że Józef Ratzinger, kiedy mówi o charyzmatach, ich oddziaływaniu, mówi, że charyzmat i Duch Święty jest głową i buduje, i tu jest jakby transformacja eklezjologiczna, jest odejście od grafe ku eklezja rozumianego jako soma. To jest cały ten aspekt mistycznego ciała Chrystusa, somatyczności Kościoła i obecności Ducha Świętego w nim, uświęcającej obecności. I przechodzimy do rozeznawania. Oczywiście, kiedy mówimy o rozeznawaniu, to zwykle oczekujemy pewnej konkretyzacji. Aha, zastosujemy to, będzie tak. Czy powiedzmy, bierzemy charyzmatyka na tapetę i teraz próbujemy to określić. Ja pamiętam, zaproszony zostałem kiedyś do takiej grupy, gdzie po spotkaniu charyzmatycznym później odpowiedzialni w tej grupie usiłowali opisać, kto otrzymał charyzmaty, a kto nie. No i to wzbudziło moje ogromne zdziwienie, ale zainteresowanie. No i a na jakiej podstawie? Jak? No i pytam, jak to stwierdzacie? Mówią, bo my tak to odczytujemy. Czyli jaki autorytet za tym stoi? Kto może określić, czy w jaki sposób, żeby określić, musimy mieć punkt odniesienia. Musimy mieć punkt odniesienia. Ten sam Duch Święty, który obdarza charyzmatami, uposaża charyzmatami, buduje Kościół, daje też Kościołowi możliwość rozeznawania. Często ten błąd, który się pojawia tutaj, to jest błąd, który ksiądz profesor odsunął do Solaria na ostatnie miejsce za świętym Pawłem i słusznie tak się dzieje. Ta spektakularność czasami przebija to, co jest zasadniczym elementem. Otóż, kiedy katechizm Kościoła katolickiego, to jest punkt 801, jeśli ktoś chce zajrzeć, mówi o rozeznawaniu, mówi, że to jest konieczne. Rozeznawanie charyzmatów jest konieczne. I mówi to o podwójnym wymiarze. Dotyczące autentyczności samych charyzmatów i wykorzystania tych charyzmatów. Czyli mamy tu jakby rozłożenie na dwa elementy. Sam problem rozeznania charyzmatu i co ten charyzmat dokonuje, czy dzieło charyzmatyczne, które się dokonuje. Dalej, ostatecznie katechizm stwierdza, że miarą jest miłość. Odwołuje się oczywiście do listu, pierwszego listu Koryntia, do 13 rozdziału 1:13. Co nas interesuje? Nie chodzi o krytykę. Chodzi o dotarcie, jak to powiada kardynał Ratzinger w Opera Omnia, mówi, chodzi nam o paradygmat prawdy. Chodzi o dotarcie, żebyśmy dotarli do prawdy. Święty Paweł umieszcza rozeznawanie duchów jako jeden z charyzmatów w tym katalogu prawie na końcu. Teologowie, kiedy przejrzymy publikacje, jeśli chodzi o same kryteria, ścisłe kryteria rozeznawania, bardzo trudno je znaleźć w opracowaniach teologicznych. Wręcz jakby teologowie unikają, żeby to próbować uściślić. Między innymi wydaje mi się, że pewien rozgardiasz, przepraszam za to słowo, wynika właśnie z tego, że do tej pory zbyt mało zajmowano się w teologii precyzowaniem specyfiki rozeznawania charyzmatów. Problem rozeznawania duchów, a rozeznawania charyzmatów. Szczerze mówiąc, spotkałem tylko u jednego z teologów, u księdza profesora Witka. I to stawia na drugim miejscu rozeznawanie duchów. Tymczasem w rozeznawaniu duchów trzeba przyznać priorytetowe znaczenie, jeśli bierzemy pod uwagę rozeznawanie. Dlaczego? Dlatego, że rozeznanie charyzmatu musi docierać do źródła. Powiedzieliśmy sobie o tym docieraniu do prawdy. Otóż mamy słowa Jezusa Chrystusa, rozdział w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7. I kończy się to stwierdzenie Chrystusa: poznacie ich po owocach. Bardzo często przy ustalaniu kryteriów rozeznawania odwołujemy się do tych słów Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie mamy czasu na przytaczanie wszystkich. Dalej, bardzo dobrym tekstem jest list do Galatów, gdzie mamy wymienione owoce ducha. Z 5 rozdziału. Dalej. Święty Jan mówi wprost. Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. bo wielu fałszywych proroków i tak dalej, i tak dalej. To są dla nas jakby rzeczy, wydaje się, bardzo oczywiste. Ale mamy również bardzo ciekawy fragment z listu do Koryntian, pierwszy z Koryntian, rozdział 12, gdzie jest wymieniony. Dany jest dar ducha, mądrości, słowa, umiejętności poznawania, dar wiary, uzdrawiania, innemu czynienia cudów, proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, dar języków i wreszcie łaska tłumaczenia. Proszę zauważyć, że w tym wyjaśnieniu w teologii Pawłowej jest pewna komplementarność daru i właściwego umiejscowienia tego daru. Jest po coś. I dlatego przy rozeznawaniu duchów bardzo często mamy u Ignacego na przykład, mamy dwustopniowość, czy u Gilberta, czy u Scaramellego, mamy dwustopniowość, szatański i Boży Duch. Tymczasem Galileo Lagrange, kiedy mówi o tym, mówi również o tak zwanym duchu czysto przyrodzonym i dlatego wymienia triadę wpływu ducha. Duch szatański, duch naturalizmu, byśmy dzisiaj powiedzieli, światowy i duch Boży. Oczywiście możemy badać problem tutaj, w jaki sposób następuje to rozeznawanie duchów, ale co trzeba wziąć pod uwagę? Zarówno rozeznawanie duchowe, jak i charyzmatyczne musi brać pod uwagę całość życia ludzkiego. Nie tylko specyficzny fragment. Dlatego charyzmatyczność znajduje oddźwięk w całym życiu człowieka. Za chwilkę nam to wyjdzie w pewnych konkretach u papieża Pawła VI. Należy brać też pod uwagę, jak zauważają teologowie, motyw działania. On występuje zarówno przy rozeznawaniu duchów, jak również przy rozeznawaniu charyzmatycznym. Teraz kryteria rozeznawania przez... Już wchodzimy w pewne konkrety. Kryteria rozeznawania według świętego Pawła. Pierwszym jest tak zwane kryterium wewnętrzne. Co rozumie zawierające miłość, dobro i budowa jedności Kościoła. Otóż mówi o miłości, czyli drodze jeszcze doskonalszej. Mówi o pożytku i dobru wspólnoty Kościoła. Mówi o znaczeniu charyzmatu dla jedności Kościoła. Mówi też o poczytalności, byśmy powiedzieli, samego charyzmatyka. To były pierwsze kryteria świętego Pawła, czyli te wewnętrzne. Drugim kryterium, które jest zewnętrzne, to jest autorytet Kościoła, czyli autorytet apostolski. Paweł bardzo mocno do tego nawiązuje, odwołuje się do normatywności zewnętrznej i obiektywnej, która jest w nauczaniu Chrystusa i tradycji apostolskiej. Dalej. Autorytet proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. To, cośmy sobie przytaczali. Wprost w tym 801 punkcie katechizm odwołuje się do nauki Pawła i mówi: żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia do pasterzy i do Kościoła i do podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha. Wyłania się tutaj bardzo poważna kontrowersja, która gdzieś tam się odbiła i odbija bardzo mocno problem charyzmatów, a hierarchii w problemie rozeznawania tychże charyzmatów. A mianowicie, błędem, jak twierdzi jeden z teologów, Sawali, jest konfrontacja, czyli jest tak zwany dzisiaj również pewna, przepraszam za taki kolokwializm, przepychanka kościół charyzmatyczny, kościół hierarchiczny. Kościół Pawła i kościół Piotra. To jest czysty protestantyzm, wręcz w takiej ich podręcznikowej wersji. Takie przeciwstawianie kościoła hierarchicznego, który jest charyzmatyczny. Hierarchiczność jest charyzmatyczna. Charyzmatyczność jako obdarowanie jest pomyloną eklezjologią. I z tego wynika bardzo dużo błędów. Między innymi to pewne nachylenie grup charyzmatycznych, jak ksiądz wspomniał, o tendencjach czasami niebezpiecznych. Tworzy się taki układ, tworzy bardzo niebezpieczną przestrzeń indywidualizmu, która jest typowa dla protestantyzmu. Również niebezpieczna tendencja, która z tego wynika, i chciałbym to podkreślić, to jest zamykanie charyzmatyczności do wspólnoty, której nadaje się prawa określania, co jest charyzmatem, a co charyzmatem nie jest. Czyli nie odniesienie do autorytetu Kościoła, ale autorytetem staje się grupa charyzmatyczna. I tu już stoimy na progu no, już bardzo niebezpiecznego zjawiska. Również z tym się wiąże jeszcze jedna bardzo niebezpieczna rzecz, a mianowicie demokratyzacja która wynika, tak jak tutaj przytoczyłem, z pewnego konsensusu członków wspólnoty, kto otrzymał charyzmat, a kto tego charyzmatu nie otrzymał. Nazwałem to bardzo mocno, ale to prowadzi do sekciarskiego ekskluzywizmu. I to są rzeczy, czy pewne tendencje mogą się pojawić. Ksiądz profesor Witek bardzo prosto mówi, pierwszy jest aspekt indywidualny, zbiorowy charyzmatów, kiedy rozeznajemy i mówi, to jest, nie powinien koncentrować charyzmatyka na sobie. Nie może prowadzić do pychy charyzmatycznej, jeśli tak można powiedzieć, czy pychy obdarowania. Służebność charyzmatów. To, co powiedzieliśmy, charyzmaty są po coś. Nie są dla samych charyzmatów. Eklezjalny aspekt weryfikacji charyzmatów. I drugie kryterium, i tutaj to, co powiedziałem, ksiądz profesor Witek umieszcza rozeznawanie duchów. I jakby centrum tego rozeznawania czy kryteriów podaje nam w Ewangelii Nuncjaci, chyba w 58 punkcie, papież Paweł VI. Później jakby echo tego mamy w Christi Fidelis Laici. Wprawdzie papież odnosi się to do grup i wspólnot, ale stosuje się te kryteria przy rozeznawaniach i rozpoznawaniach charyzmatycznych. I rzeczywiście te kryteria zaczynają być bardzo klarowne. A mianowicie konfrontacja ze Słowem Bożym, ale bardzo jednoznacznie nie podpieranie charyzmatu Słowem Bożym, ale Słowo Boże wyjaśniające charyzmat. Słowo Boże, które wyjaśnia charyzmat. Następne kryterium to jest odrzucenie superkrytycyzmu, które jest pewnym pozorną troską o Kościół. Bardzo niebezpieczne zjawiska pojawiają się wtedy, kiedy charyzmaty, które mają prowadzić do jedności Kościoła, do rozwoju miłości jako owoce, jako działanie Ducha Świętego, osobowej miłości, stają się superkrytyczne. To jest wierność Kościoła w nauce Kościoła oraz łączność z pasterzami Kościoła i urzędem nauczycielskim. Na ten temat już trochę mówiliśmy. Posłuszeństwo wobec Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Wkorzenienie i współpraca z konkretną wspólnotą Kościoła. Czymś bardzo niebezpiecznym jest izolowanie się grup charyzmatycznych. Wtajemniczenie w grupie charyzmatycznej. Kościół ze swej natury jest otwarty i nie ma tam możliwości. Pamiętam, wtedy z księdzem Sławkiem pracowaliśmy jako duszpasterze akademicy. Zaprosiliśmy takiego dość ekspansywnego dominikanina z Łodzi, który pracował wtedy z grupami. Ja nie pamiętam jego nazwiska.
Aleksiewicz.
Ojca Aleksiewicza. I powiedział wtedy, że właśnie na tym się koncentrując mówi, że to jest pewien problem sekciarskiego nastawienia niektórych grup i ruchów wewnątrz Kościoła katolickiego. Kolejna rzecz to jest konieczność współpracy z innymi ruchami i grupami i akceptacja ich. Elementem, który jakby mocno stawia pod znakiem zapytania, to jest tak zwany problem wyłączności. Tylko my mamy właściwą ocenę, my mamy tylko właściwy odbiór czytania. Problem grup charyzmatycznych i charyzmatów i problem tak zwanego werbunku. To się łączy z tym, co poprzednio powiedziałem, czyli wyłączność i problem jakby pozyskiwania do grup charyzmatycznych. Bardzo ważny element. Jeśli nie trzeba było go postawić na pierwszym miejscu, to jest pokora pozbawiona egzaltacji. I jeszcze jedne kryteria, ale już takie bardzo odnoszące się do samego charyzmatyka i są wyliczone pokora, świadomość obdarowania innych, świadomość, że Bóg jest źródłem charyzmatów i obdarza w sposób wolny, świadomość grzeszności, skromność, świadomość godności innych ochrzczonych i wierzących. Odnosi się to do samego charyzmatyka. Już bardzo, bardzo króciutko. Z jednej strony nie gasić ducha, z drugiej strony mieć w tymże duchu właściwe rozeznanie. I bez wątpienia wydaje się, że jest to niezwykle istotna rzecz. Kiedy sięgniemy do Lumen Gentium, 4. punkt. Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych, jak w świątyni, w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Właściwie nie może nie być otwarcia charyzmatycznego w Kościele, ponieważ Kościół z natury jest charyzmatyczny. To jest istota Kościoła. I to jest istota tego, co dzisiaj mówimy bardzo głośno o nowej ewangelizacji. Mieliśmy akurat publiczną obronę doktoratu i ktoś zadał pytanie, no skoro jest nowa ewangelizacja, to ja mam pytanie. To było pytanie z widowni. Ja chciałem doktoranta zapytać, kiedy się zakończyła stara, skoro zaczęła się nowa. No i powstała taka trochę rozgardiasz, dyskusja bardzo ciekawa na tym tle. Otóż, kiedy patrzymy na elementy, które, że tak powiem, musimy odkrywać na nowo i to jest to, wydaje nam się to bardzo fundamentalne, ale nie fundamentalistyczne, tylko fundamentalne. To jest to ożywiające działanie, gdzie jest otwarcie na prawdę, przekaz prawdy i trwanie przy prawdzie, miłość rzeczywiście i oczyszczanie tej miłości, jedność, przyozdobienie, młodość i odnowa, nieustanna odnowa Kościoła. I to rodzi bardzo konkretne rzeczy. Na to wskazuje historia Kościoła, ewangelizacyjno-misyjne działanie, bogactwo życia hierarchicznego w Kościele, różnorodność form życia konsekrowanego, bogactwo ruchów i stowarzyszeń, czy też inicjatyw. Dzisiaj pytanie, no mamy, bez wątpienia może tak odwołam się do tej funkcji niedawno objętej, no rzeczywiście jest pewien problem. I tu nie ma co ukrywać. I żadna numerologia eklezjalna nam nic nie wyjaśni, że nie jest tak źle. Jeśli dzisiaj mamy pewne tąpnięcie, jeśli chodzi o powołania, to też musimy zapytać, dlaczego? Dlaczego jest pewna zmiana również form? Jeżeli dzisiaj dziewczyna mówi, nie rozumiem, nie jestem w stanie przyjąć wspólnoty zakonnej, ale będę ślubowała, złożę śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Instytucie Świeckim. To jest charyzmatyczność Kościoła i jego bogactwo wobec świata. I jeszcze raz się odwołam do tego teologa, który rzeczywiście ciekawe spostrzeżenia, że rolą Ducha Świętego jest w sposób niewidzialny ożywiać widzialne struktury założone przez Chrystusa. Oprócz samego życia wzbudza on charyzmaty apostołów i następców, ale także charyzmaty członków Kościoła. Każdy ma swoje miejsce i swoją niezastąpioną funkcję w Kościele. Oczywiście moglibyśmy jeszcze jakby ten wątek rozwinąć. On jest szerzej, dokładniej jest opracowany, będzie oddany do druku, ale nie możemy z jednej strony umieścić, zaklasyfikować, zaszablonować działania Ducha Świętego, z drugiej strony otwarcie charyzmatyczne daje nam możliwość właśnie w tymże duchu rozeznawać, co jest właściwe. I może wobec tego skończę.